Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozmowa z kolejnym gościem dnia. Katarzyna Łakomiak-Korach przy mikrofonie. Pozdrawiam Państwa gorąco i bardzo się cieszę, że dzisiaj w połączeniu telefonicznym jest z nami ojciec dr Aleksander Jacyniak, jezuita, obecnie proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki w Wasilkowie, wykładowca teologii duchowości w Akademii Katolickiej w Warszawie. Powiedzmy, że przez wiele lat posługujący w jezuickich domach rekolekcyjnych i sanktuariach, znany bardzo dobrze w naszym kaliskim środowisku, środowisku diecezjalnym i znawca postaci świętego Andrzeja Boboli. Witamy serdecznie ojca.
Witam i pozdrawiam całą diecezję kaliską, która jest mi oczywiście bardzo droga i bliska nieustannie.
Mieliśmy okazję uczestniczyć w pielgrzymce do Warszawy kilka lat temu, kiedy to właśnie ojciec odkrywał przed nami tajemnice Warszawy i te wyjątkowe miejsca. Czy ojciec pamięta to spotkanie z naszymi słuchaczami?
Tych pielgrzymek było dość dużo, ale coś sobie przypominam, tak.
Było bardzo intensywnie, ale bardzo się cieszyliśmy, że tak wiele nam się udało zobaczyć i odkryć właśnie między innymi postać świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Dzisiaj przeżywamy święto świętego Andrzeja Boboli i chcemy się zatrzymać przy tej niezwykłej postaci, ale na początku poprosiłabym o wskazanie kilku tych najbardziej istotnych faktów z życia naszego patrona. O czym należałoby powiedzieć dla tych może, którzy znają go dość mało?
Można patrzeć na świętego Andrzeja Bobolię jako na wyjątkowego syna duchowego, świętego Ignacego Loyoli. Mhm. Przychodzi on na świat dokładnie w 100 lat po przyjściu na świat świętego Ignacego Loyoli w rocznicę śmierci świętego Ignacego. Wstępuje on do zakonu jezuitów, była to 55. rocznica śmierci Ignacego. Składał swoje pierwsze śluby zakonne, dokładnie do kanonizacji Ignacego Loyoli, Franciszka Xaverego, Teresy z Avila, Filipa Nereusza oraz Izydora Oracza. Otrzymuje on święcenia kapłańskie. To jest jeden nurt, który łączy go z Ignacym Loyolą. Można patrzeć na świętego Andrzeja Bobolę także jako na tego, którego życie związało się, życie zakonne, związało się w dużej mierze z Wilnem, dlatego że to w Wilnie wstępuje do nowicjatu jezuitów, w Wilnie otrzymuje suknię zakonną, w Wilnie składa swoje pierwsze śluby zakonne, w Wilnie studiuje filozofię, w Wilnie studiuje teologię na Akademii Wileńskiej, w Wilnie przyjmuje się świętnikiem w kościele świętego Kazimierza, w Wilnie składa uroczystą profesję czterech ślubów zakonnych, w Wilnie jest potem kaznodzieją, prowadzi wykłady, spełnia obowiązki doradcze oraz wyrusza stamtąd, konkretnie z kościoła świętego Kazimierza, na różne zaangażowania misyjne. I wreszcie w roku 1819 w Wilnie ukazuje się Alojzemu Korzeniewskiemu, dominikaninowi, i zapowiada wskrzeszenie Polski. W Wilnie Andrzej Bobola spędził 21 z 46 lat swojego zakonnego życia, więc niemal połowę swojego zakonnego życia.
Jest wiele faktów z jego życia, do których warto powrócić, które warto poznać i zachęcamy do zapoznania się z tą piękną i bogatą biografią świętego Andrzeja Boboli. Chciałabym odnieść się do słów, które wypowiedział ojciec w jednym z wywiadów, mówiąc, że obecnie kult świętego Andrzeja Boboli przeżywa swój renesans. W których momentach tej najnowszej historii naszego kraju szczególnie zauważa ojciec jego wstawiennictwo?
Wzrost kultu świętego Andrzeja Boboli, zauważanie jego wstawiennictwo da się dostrzec w kilku wymiarach. Jeden z takich wymiarów, bardzo takich zewnętrznych, to jest bardzo wiele próśb kierowanych do Narodowego Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie o relikwie cząstkowe świętego Andrzeja Boboli. Jeszcze niedalej, jak dziś rozmawiałem z kustoszem, nominatem tegoż Sanktuarium Narodowego. On zostanie, obejmie w swoją funkcję proboszcza parafii oraz kustosza Sanktuarium Narodowego w najbliższą niedzielę 19 maja. I on wspominał o tym, że praktycznie co tydzień spływa przynajmniej jedna prośba od parafii, różnych instytucji kościelnych o relikwie cząstkowe świętego Andrzeja Boboli. Jeżeli ktoś prosi z osób fizycznych o relikwie świętego Andrzeja Boboli, może je otrzymać, ale nie są to, mówiąc w języku klasycznym, relikwie pierwszego stopnia, tylko tak zwanego drugiego czy trzeciego stopnia, materiał potarty o ciało świętego Andrzeja Boboli. Natomiast tak wiele próśb spływają do niego o te relikwie, świadczy o tym, jak bardzo poszczególne świątynie katolickie chcą mieć go u siebie. A żeby otrzymać takie relikwie, dana instytucja kościelna, na przykład parafia, musi przedstawić, jaki jest już kult świętego Andrzeja w danej świątyni, jaki jest program szerzenia kultu tego świętego w danej świątyni oraz gdzie na stałe w tej świątyni te relikwie będą eksponowane. A też można do tego powiem, że w najbliższych dniach, w ostatnią sobotę w maja, będę wprowadzał relikwie świętego Andrzeja Boboli na Wigilię uroczystości odpustowych w kościele parafialnym w Dziekanowie koło Łomianek. Natomiast w drugą niedzielę czerwca będę głosił kazania na wszystkich sześciu mszach świętych w jednym kościołów parafialnych w Suwałkach i tam też będę właśnie wprowadzał relikwie świętego Andrzeja Boboli. To jest takich próśb kierowanych do mnie, żebym jakoś kto się zaangażował, jest dość dużo, na niektóre z nich mogą odpowiedzieć pozytywnie. Gdy chodzi o to zaangażowanie w rozwój kultu Andrzeja Boboli, możemy dostrzec także choćby w czasie, w którym borykaliśmy się z pandemią. Sam Andrzej Bobola został odkryty jako ktoś, kto może być szczególnym patronem na czas pandemii. Choćby z tego względu, że za swoich ziemskich dni dwukrotnie w Wilnie przeżywał czas epidemii, bardzo gorliwie się angażował, ale bardziej jeszcze z tego względu, że gdy zjawił się w roku 1702 ojcu Marcinowi Godebskiemu, przełożonemu kolegium jezuitów w Pińsku i polecił odnalezienie trumny z jego ciałem i obiecał pomoc. I to, że dotrzymał słowa, zauważono wkrótce, między innymi po tym, że gdy wkrótce rozpętała się potężna epidemia dżumy, która objęła całą Rzeczpospolitą, Prusy, Wielkie Księstwo Litewskie, to był czas niezwykłego pomoru, czas, że tak powiem, triumfu śmierci. Podam prosty przykład. Na Warmii i Mazurach, w Prusach Wschodnich, na terenie skąd pochodzę, wtedy na skutek tej epidemii zmarło ponad 200 tysięcy ludzi, tam tylko w tym regionie. Ponad 10 tysięcy gospodarstw wiejskich było opuszczonych, bo ich mieszkańcy wymarli. Wtedy prawie całkowicie zanikł język Prusów, dlatego że Prusowie w większości wtedy wymarli. Spośród współbraci świętego Ignacego z prowincji litewskiej, do której należał, zmarło na skutek tamtej epidemii 118 jezuitów. Zmarli wtedy wszyscy cztery jezuici, którzy posługiwali w świętej Lipce. A Pińszczyzna była jedynym terenem, gdzie nie zaobserwowano żadnej ofiarnej i żadnej obecności tejże epidemii. To, że zwracaliśmy się do świętego Andrzeja Boboli w czasie epidemii w różnych formach, także poprzez nowenny, które się odbywało, to pokazuje, że rzeczywiście był to dobry adresat tych modlitw, dlatego że ostatecznie zakończenie pandemii, odwołanie wszystkich ograniczeń związanych z pandemią zaistniało. Liturgiczne wspomnienie świętego Andrzeja Boboli 16 maja roku 2022.
To był rzeczywiście czas, kiedy my również tutaj będący w radiu zauważaliśmy to, że kult świętego Andrzeja Boboli w Polsce wzrasta, z czego się bardzo cieszymy. Zwrócił ojciec uwagę na to wyjątkowe miejsce, na mapie naszego kraju, jeśli chodzi o świętego Andrzeja Bobole, bo takim miejscem jest z całą pewnością sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Warszawie i do tego miejsca także pragniemy naszych słuchaczy zaprosić. Kto jeszcze nie był, koniecznie trzeba się wybrać i warto odwiedzić Muzeum świętego Andrzeja Boboli, które znajduje się w podziemiach sanktuarium, a które to muzeum mieliśmy właśnie okazję zobaczyć podczas tej wspomnianej pielgrzymki ze słuchaczami naszego radia, do którego nas ojciec zaprosił. Jakie najciekawsze eksponaty dziś tam możemy znaleźć?
Można mówić o różnych eksponatach w zależności od tego, jak je uszeregować czy sklasyfikować. Można patrzeć na to, co z tych eksponatów, które tam są, miał w swoich rękach święty Andrzej Bobola lub co mógł mieć. Ja z całą pewnością mógł mieć w swoich rękach mapę Rzeczpospolitej Wielkiego Księstwa Litewskiego, która ukazała się na niewiele lat przed męczeńską śmiercią świętego Andrzeja Boboli i on z takiej mapy mógł korzystać, jeżeli nie z tego egzemplarza, który jest naszym muzeum, to przynajmniej z innego egzemplarza. Możemy na 90% powiedzieć, że miał w swoich rękach tomik poezji jego współbrata zakonnego, Macieja Sarbiewskiego. Oni przez rok byli razem w nowicjacie. I ten tomik poezji ukazał się na ponad 20 lat przed męczeńską śmiercią świętego Andrzeja Boboli i z całą pewnością Andrzej Bobola nieraz tę poezję czytał. Nie wiemy, czy z tego egzemplarza, który jest u nas, czy też z innego. Można zakładać, że jedna z cegieł gotyckich, która pochodzi z wzgórza Bobolówka w Strachocinie, z fundamentów czy ze ścian domu, dworu, w którym przyszedł na świat święty Andrzej Bobola i w którym wzrastał przez kilkanaście pierwszych lat swojego życia, dokładnie przez 15 lat pierwszych swojego życia, że to też był taki element, którego dotykał święty Andrzej Bobola. Jest tam także kora z jednego z najstarszych dębów, jakie znajdują się na Bobolówce w Strachocinie i można zakładać, że tego dębu dotykał także święty Andrzej Bobola. Natomiast tych eksponatów bezpośrednio związanych z nim nie jest za wiele. Dlaczego? Andrzej Bobola był bodajże 49. jezuitą zamordowanym w tamtych czasach na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Wkrótce po nim zamordowano 12 kolejnych jezuitów. Jezuici nie byli w czołówce mordowanych wtedy zakonników. Ci, którzy przeżyli, nie zbierali w pierwszej kolejności, nazwijmy to, tego wszystkiego, co należało do męczenników, tylko starali się zobaczyć, jak sami mogliby przeżyć. Weźmy tutaj takie porównanie z II wojną światową. Jeżeli ktoś trafiał do obozu koncentracyjnego lub ginął w jakichś innych okolicznościach podczas zawieruchy II wojny światowej, to ci, którzy żyli, nie troszczyli się przede wszystkim o to, żeby zabezpieczyć wszystko po tym, który umierał w tak tragicznych okolicznościach w czasie II wojny światowej, tylko starał się po prostu sam przeżyć. I stąd tych eksponatów o nim samym jest w naszym muzeum niewiele. Można też patrzeć na szereg eksponatów, które są sugestywne choćby z innego względu. Weźmy choćby prawdopodobnie najstarszy olejny obraz świętego Andrzeja Boboli, w ogóle zaistniał i który udało mi się odnaleźć na Śląsku, poddać renowacji konserwatorskiej. Okoliczności zdobycia tego obrazu były szczególne, niecodzienne. Przeglądałem wszelkie zakamarki, analizując dokładnie to wszystko, co znajdowało się w roku 2006-2007, gdy tworzyłem to muzeum w naszym archiwum, sanktuarium, natrafiłem na korespondencję pewnej pani. Wysłała ona list do ówczesnego prymasa Polski, Józefa Glemba, z informacją, że jest w posiadaniu starego, zniszczonego, olejnego obrazu świętego Andrzeja Boboli, że chciałaby go sprzedać, ale także będzie był poddany renowacji, wystawiony na widok publiczny. Z sekretariatu prymasa Józefa Glemba ten list trafił do naszej kuli prowincjalnej, z naszej kuli prowincjalnej trafił do kustosza, ówczesnego już nieżyjącego kustosza sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, tu na warszawskim Mokotowie, ojca, świętej pamięci ojca Mirosława Paciuszkiewicza. On wtedy odpisał, że no niestety budujemy kościół, mamy jeden obraz, który był w starej kaplicy i będzie w nowej świątyni, nie możemy sobie pozwolić na zakup nowego, kolejnego obrazu. Ja ten list odnalazłem w styczniu roku 2007, mając precyzyjny adres nadawcy, udało mi się ustalić jeszcze numer telefonu stacjonarnego tej osoby. No i zadzwoniłem i mówię: proszę pani, 16 lat temu pani wysłała taki list do prymasa Józefa Glemba w sprawie obrazu kolejnego Andrzeja Boli, który pani posiadała. Czy pani sobie coś przypomina? Tak, oczywiście przypomina. Chciałam zapytać, co stało się z tym obrazem. On odpowiedziała: jeszcze mamy ten obraz, ale rozglądamy się za kimś, kto by ten obraz nabył, dlatego że córka w tym roku wychodzi za mąż, więc na ślub, wesele, na początek jej wspólnego życia, żeby mogli się ciut-ciut dołożyć. Udało mi się szybko pojechać tam na Śląsk i zobaczyłem, że obraz jest koszmarnie zniszczony, w kilku miejscach płótno rozerwane i oczywiście w wielu miejscach farba odspoiła się od ręcznie tkanego płótna i w niektórych miejscach było coś, były próby jakoś ratowania tego obrazu poprzez przyklejanie go jakimś butaprenem czy czymś innym, no coś koszmarnego. Udało się wynegocjować bardzo rozsądną sumę za nabycie tego obrazu, który kupowaliśmy ze świadomością, że jest to obraz, który powstał tuż po jego beatyfikacji w roku 1853. I rozpoczęliśmy starania o to, żeby ktoś dokonał jego renowacji konserwatorskiej. Oczywiście firmy, osoby, które zgłaszały się, przedstawiały swoją ofertę programem postępowania konserwatorskiego i kosztorysem, który oczywiście nie rozpieszczał. I w tym czasie zgłosiła się jedna pani, która powiedziała: ja tutaj bardzo wiele zawdzięczam świętemu Andrzejowi Boboli, chciałbym coś zrobić dla niego. Zapytałem, co może robić. Ona powiedziała: jestem konserwatorką dzieł sztuki ze specjalizacją konserwacja obrazu olejnego. Studia wyższe w tym zakresie ukończyłam bodajże w roku 1973, a więc już miała w tym czasie ponad 30-letni staż pracy w tym zakresie, podawała renowacji szereg obrazów olejnych, jak to się mówi, z najwyższej półki, czyli wielkiej wartości. Gdy pokazałem jej ten obraz, ona powiedziała, że no jest koszmarnie zniszczony, ale że podejmie się jego w renowacji. I powiedziała, zrobimy w ten sposób, że ona wyliczy, ile będą kosztowały wszystkie materiały do renowacji tego obrazu, łącznie z Blejtramem, Krosnem, z dokumentacją fotograficzną, i że to my zapłacimy, a cała jej robocizna będzie jej darem i wkładem dla pogłębienia więzi ze świętym Andrzejem Bobolą. I przedstawiła bardzo dokładny kosztorys tych materiałów, które są niezbędne do renowacji. I one opiewały w sumie na 1400, bodajże 97 zł i 72 grosze, jeżeli się nie mylę. I powiedziała: to jest ta suma, którą mi zapłacicie, a moja robocizna będzie moim darem dla Andrzeja Bobola. Tego samego dnia, kiedy ona przedstawiła mi ten kosztorys, bądź następnego, zjawił się u mnie taki pan Witold, członek jednej ze wspólnot, której wtedy towarzyszyłem w Warszawie, i wręczył mi 1500 zł ze słowami: proszę ojca, to jest mój dar dla świętego Andrzeja Boboli, a ojciec będzie dokładnie wiedział, na co te pieniądze przeznaczyć. I wtedy zrozumiałem, że ten obraz jest dla Andrzeja Boboli jakoś szczególnie ważny, nie wiedząc jednak dlaczego. Trwała jego renowacja konserwatorska, oczywiście przerwana poprzez to, że pani Magdalena Rojkowska, konserwatorka tego obrazu, uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi, została zmieciona z ulicy, gdy na przedzielonych światłach, na pasach, na Ursynowie, została poturbowana, że jej syn, który jest lekarzem, mówi, że to jest no coś graniczącego z cudem, że nie został naruszony żaden organ niezbędny do przeżycia człowieka. Po powrocie do zdrowia, po wielu operacjach i tak dalej, powróciła do renowacji tegoż obrazu i w pewnym momencie, gdy już był na tyle wzmocniony, bo na tyle wzmocnione ręcznie tkane płótno, na którym został malowany obraz, postanowiliśmy odspoić dublaż, czyli płótno odklejone od tyłu dla wzmocnienia tego płótna pierwotnego. I wtedy, gdy to płótno od tyłu, które było do wzmocnienia płótna pierwotnego, odspoiliśmy, na odwrocie starego płótna tkanego ręcznie ukazał się napis Renovata 1855, a więc obraz poddany renowacji w 1855 roku. A więc mieliśmy świadomość, że to jest obraz znacznie starszy niż z czasów beatyfikacji Andrzeja Boboli. Choć o tym właśnie, o tej beatyfikacji mówił napis przodu obrazu. Gdy zaczęliśmy próbować zdjąć farbę białą, która była do obrazu, przykrywając pierwotny napis, zobaczyliśmy, że ten napis jest, niestety nie udało się go jakoś odczytać. Nawet prześwietlenie rentgenowskie tego obrazu nie przyniosło pozytywnego rezultatu, ale wiedzieliśmy, że ten obraz jest starszy przynajmniej o kilkadziesiąt lub sto kilkadziesiąt lat niż ten rok właśnie 1855. W związku z tym, żeby ustalić, co kiedy ten obraz mógł powstać, poddaliśmy badaniu specjalistycznemu fragment jednego włókna z tego pierwotnego płótna tkanego ręcznie. Ekspertyza wykazała, że to płótno powstawało w drugiej połowie XVII wieku, a więc w czasach zbliżonych do daty śmierci świętego Andrzeja Boboli. A farby były nakładane na początku XVIII wieku, czyli prawdopodobnie tuż po odnalezieniu trumny z ciałem Andrzeja Boboli, co miało miejsce w roku 1702. I prawdopodobnie ten ktoś, kto malował ten obraz, patrzył na to, jak wyglądał święty Andrzej Bobola w trumnie i ten obraz tak powstał, wyznaczając potem sposób przedstawiania Andrzeja Boboli przez cały XVIII i pierwszą połowę XIX wieku. Nie wiemy, kim był ten autor tego obrazu. Wiemy natomiast, że najprawdopodobniej widział on twarz Andrzeja Boboli tak, jak odnaleziono, jak wyglądał on, gdy odnaleziono jego ciało w roku 1702. I w tym ciele prawdopodobnie wtedy jeszcze były zachowane wszystkie płyny wraz z krwią. Niestety, gdy kilkanaście lat po rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego Andrzeja Boboli próbowano z tego ciała pobrać relikwie cząstkowe, wtedy wypłynęły lub wyparowały wszystkie płyny, które w tym ciele się znajdowały i na skutek tego mamy dziś ciało zachowane w całości, ale niestety pozbawione płynów. Ten obraz możemy oglądać w naszym muzeum, jak możemy oglądać w naszym muzeum także tronny okrągły medalik, który miał na piersi ojciec jednego z jezuitów, który pracował jeszcze przed I wojną światową, w okresie międzywojennym, między I i II wojną światową oraz po II wojnie światowej w drukarni. Wtedy maszyny drukarskie pracowały bardzo głośno, także pracownicy musieli krzyczeć do siebie, nawet jeżeli stali tuż obok siebie, żeby nawzajem się usłyszeć. I on czuwał nad tym, żeby papier, który wchodził w maszyny drukarskie, nie zaginał się, żeby ewentualnie szybko jakiekolwiek zagięcia usuwać. I pewnego razu zobaczył, jak papier się zaginął, starał się wyprostować wszystko, ale niestety maszyna zaczęła wciągać w swoje tryby jego rękaw, mocnego roboczego ubrania, w którym się znajdował. On zaczął głośno krzyczeć, nikt tego krzyku nie słyszał. Zaczął szamotać się wtedy, przyzywając także prawiennictwa świętego Andrzeja Boboli, żeby on pomógł. Kiedy tak się szamotał i krzyczał, medalik, który miał z wizerunkiem świętego Andrzeja Boboli, padł między dwa tryby i zatrzymał całą maszynę, lekko ulegając zgięciu. I ten medalik możemy do dziś w tym muzeum oglądać.
Chciałabym podziękować za tę piękną historię o tym obrazie i zachęcamy, tak jak powiedzieliśmy, do tego, aby odwiedzać muzeum znajdujące się w podziemiach Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. Ale dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli na świętego Andrzeja Bobole, czy uważa ojciec, że jest on w sposób szczególny rzeczywiście tym orędownikiem w sprawach narodu, w sprawach naszej ojczyzny, czy w takich sprawach szczególnie powinniśmy się do niego zwracać i czy jest, można powiedzieć, patronem imieniem wyjątkowym na nasze czasy i może pokusiłby się ojciec o próbę powiedzenia nam, co mógłby dzisiaj powiedzieć tak bardzo aktualnego dla nas święty Andrzej Bobola, gdybyśmy do głosu go dopuścili.
Jeszcze nie tak dawno, w dniach od 2 do 5 maja tego roku, a więc kilkanaście dni temu, mógł przeżyć 3 dni w Strachocinie wraz z pielgrzymką autokarową do sanktuariów południowo-wschodniej Polski, ludzi przede wszystkim z Podlasia. I mogłem kilkakrotnie rozmawiać z kustoszem diecezjalnego sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie, który dzielił się między innymi swoimi mistycznymi doświadczeniami bliskości świętego Andrzeja Boboli, gdy ksiądz prałatniżnik, ten, który ujrzał tego świętego w wrześniu 1983 roku, ale został rozpoznany jako Andrzej Bobola dopiero prawie 4 lata później, gdy usłyszał na pytanie, które zadawał samym sobą ksiądz przerażony, ksiądz Józef Niżnik, kim jesteś, czego chcesz, wtedy usłyszał przestrzywającą go odpowiedź, jestem Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. Otóż tenże ksiądz, obecnie prałat Józef Niżnik, zapytywał się tego Andrzeja Bobola, jak to jest z tym jego patronatem nad naszą ojczyzną. I wtedy usłyszał przeszywającą go odpowiedź świętego Andrzeja. W momencie mojej męczeńskiej śmierci sam Bóg ustanowił mnie patronem Polski i tych terenów, na których duszpasterzowałem. Jest to decyzja Boga, niezależnie od tego, jaka w tym zakresie jest, czy może być decyzja Kościoła. A więc święty Andrzej Bobola pozostaje niezwykłym patronem Polski, rozumiane jako Rzeczpospolita w tym czasie, w którym on żył przed rozbiorami. I jemu możemy, powinniśmy zawierzać wszystkie sprawy naszej ojczyzny, wiedząc o tym, że może wypraszać u Boga bardzo wiele łask z tego względu, że swoją wiernością Bogu do końca, bezgranicznie, wysłużył sobie u Boga możliwość orędowania u niego we wszystkich naszych sprawach osobistych, społecznych, czy też państwowych, narodowych, politycznych. Jest on i może być dla nas bardzo pięknym przykładem absolutnego prymatu, uznania absolutnego prymatu Boga i Bożych wartości. Nie poszedł na żaden kompromis z tymi, którzy chcieli go nakłonić także poprzez zadawanie mu cierpień, poprzez tortury, do porzucenia wiary katolickiej. Może on być dla nas także pięknym, wartościowym przykładem poszukiwania jedności pośród zwaśnionych ludzi, czy też zwaśnionych chrześcijan. Święty Andrzej Bobola bardzo jednoznacznie objawiał swój dar łączenia chrześcijan, zwłaszcza wtedy, gdy było już po jego śmierci i na przykład do trumny z jego ciałem w Pińsku przybywali nie tylko katolicy, ale także i prawosławni. W czasie I wojny światowej, gdy Piński był kilkanaście razy bombardowany i ostrzeliwany, nie ucierpiał na skutek tego ani jeden chrześcijanin. I wdzięczność jemu za to wyrażali także specjalnym hymnie prawosławni. Gdy ciało Andrzeja Boboli znajdowało się na wystawie higienicznej w Moskwie, do trumny z tym ciałem przybywało wielu prawosławnych, którzy uważali, że to, iż jego ciało się nie rozłożyło, to jest sprawdzian tego, że jest to osoba święta. A różne formy podziałów, które istnieją pośród synów i córek naszej ojczyzny, one mogą być niwelowane także poprzez to, że zwracamy się do Boga za przyczyną świętego Andrzeja Boboli i prosimy o wzrost nasz wzrost w poszukiwaniu większej jedności.
Bardzo dziękujemy. Módlmy się, aby święty Andrzej Bobola miał szczególną opiekę nad naszą ojczyzną, nad naszymi sprawami. Zwracajmy się do niego w sprawach naszej ojczyzny. Dziękujemy za tę niezwykłą opowieść. Myślę, że czujemy niedosyt, bo o świętym Andrzeju Boboli można mówić jeszcze wiele. Zachęcamy, aby odkrywać tę niezwykłą postać, a za opowieść o nim bardzo dziękuję. Naszym gościem dnia był dzisiaj ojciec dr Aleksander Jacyniak, jezuita. Bóg zapłać.
Szczęść Boże, pozdrawiam całą diecezję kalicką.
Gość dnia w Radiu Rodzina.